Wracamy na antenę, rozmawiamy o kondycji psychicznej osób starszych. W studiu jest profesor Piotr Gałecki, krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii i psycholog, psychoterapeuta Małgorzata Kowalczyk. Rozmawialiśmy wcześniej o ogólnej kondycji, o tym, co wpływa na jej poprawę, co pogarsza tę kondycję. Ale chciałabym Państwa teraz zapytać, czy to jest prawda, że osoba starsza to zazwyczaj ma kłopoty z pamięcią, z koncentracją, dlatego że po prostu taki wiek podeszły ma swoje prawa.
Proces starzenia przebiega oczywiście indywidualnie i część osób zachowuje taką większą sprawność, u części to postępuje nieco szybciej, co jest związane z pewnego rodzaju biologią, natomiast nie wszystkie osoby przejawiają znaczące zaburzenia pamięci, chociaż z wiekiem ta nasza pamięć, szczególnie taka operacyjna, związana, pamięć krótkotrwała, związana z aktualnym działaniem, z zapamiętywaniem bieżących rzeczy, czy uczeniem się nowych umiejętności, z wiekiem ona ulega pogorszeniu. Jeśli to jest adekwatne do wieku i nie przebiega w sposób nadmiarowy, jest zupełnie normalnym procesem, który się dzieje. Zwykle on nie zakłóca funkcjonowania tych osób w sposób codzienny, czy nie wiem, prawda, wyjść gdzieś, załatwiania różnych spraw. Być może przebiegają one nieco wolniej, ale nie jest to zakłócone, że nie są w stanie wykonać różnych czynności. Problem pojawia się wtedy, kiedy właśnie to upośledza codzienne życie i powoduje jakąś trudność w wykonywaniu codziennych czynności. Wtedy zawsze warto jakby skorzystać tutaj z porady specjalisty, który oceni, czy to jest problem wykraczający już poza właśnie ten proces starzenia się, czy to nie jest jakiś początek otępienia, ponieważ dosyć istotne jest właśnie zweryfikowanie tego na samym początku, żeby jak najbardziej zadbać o tą jakość życia tej osoby.
Bo kiedyś spotkałam się z taką teorią, że wiele różnych zaburzeń, które występują u osób starszych, są przez otoczenie, przez bliskich tych osób lekceważone, dlatego że jest takie przekonanie, a babcia, dziadek to może nic nie pamiętać, może nic nie kojarzyć, bo ma 70 parę lat. I wtedy zamiast do specjalisty, który mógłby pomóc tym starszym osobom, nic się po prostu nie dzieje.
Tak, tak. To bardzo ciekawe spostrzeżenie, pani redaktor, bo faktycznie często tak się dzieje. Ja to spotykam w pracy w szpitalu czy w pracy ambulatoryjnej, że rodziny przyprowadzają swoich dziadków czy rodziców w momencie, kiedy na przykład nasilenie otępienia jest dość znaczne. Ja zadaję proste pytanie, jaka dzisiaj jest data, prawda? I taka osoba badana nie potrafi powiedzieć daty. Mówi, mamo, nie pamiętasz, jaka jest data, prawda? Ale pytam się, jak mają wnuki na imię. Okazuje się, że też ta pani nie wie, jak mają wnuki na imię.
Ten proces znaczy
od dłuższego czasu trwał, tylko to było właśnie niezauważane, bo nikt nie zadaje takich właśnie najprostszych pytań, bo starsza osoba też nie zgłaszała problemów. Pamiętajmy, że po pierwszym etapie, który może trwać różnie długo, ale zwykle jest krótkim, następuje taki etap wyparcia tych kłopotów z pamięcią, że się unika mówienia, udaje, że się nie ma tych kłopotów z pamięcią. Tak jak ktoś wnikliwy obserwator i rodzina, która wcale nie oznacza, że to nie jest kochająca się rodzina, prawidłowo funkcjonująca, tylko wynika to właśnie z takiego stereotypowego myślenia, że jak ktoś ma powyżej 70 lat, to już może tam czegoś nie pamiętać i że można i właściwie nic się z tym nie da zrobić, bo to jest fizjologiczne, naturalne, tak było od zawsze. Trzeba podkreślić, że absolutnie nie. Absolutnie nie. Co najważniejsze, to zespoły otępienne możemy skutecznie leczyć i najistotniejsze jest to, żebyśmy zaczęli to jak najwcześniej, wtedy kiedy lekarz stwierdzi, że jest już to proces chorobowy. Wtedy stosujemy leki, które hamują rozwój takiego procesu otępiennego i rokowanie jest znacząco lepsze.
A najczęściej właśnie pacjenci, panie profesorze, w jakim stadium do pana trafiają? Już zaawansowanym?
Najczęściej trafiają przyjeżdżają pacjenci, którzy mają tak zwane łagodne zaburzenia funkcji poznawczych, czyli przychodzi osoba po 60, 65 czy 70 roku życia, to jest różne, i mówi: ja mam kłopoty z pamięcią, pogorszyła mi się pamięć. To ostatnio przyszedł pan, który jest architektem, mówi, że on już nie może godzinę pracować nad projektem, musi sobie co pół godzinki robić jakąś przerwę, zrobić spacer. No ja dokładnie przeprowadzam badanie, robimy badanie baterią testów psychologicznych i okazuje się, że wszystko jest w normie. Tylko pacjent się uskarża na to, że subiektywnie wydaje mu się, że ma pogorszoną pamięć, ale to nie jest tak, że mówimy, nic z tym nie robimy, proszę się pojawić za rok czy za pół roku. Otóż to są tak zwane łagodne zaburzenia funkcji poznawczych i to jest taki stan, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę, bo dużego odsetka takich osób pojawia się w perspektywie kilku lat jednak zespół otępienny. To jest pierwsza grupa, a druga grupa to już są zwykle pacjenci, którzy jednak są przyprowadzani przez członków rodziny, którzy już mają głębokie zaburzenia funkcji poznawczych i pamięci, którzy sobie ewidentnie nie radzą w żadnej z ról społecznych, stają się niesamodzielne. Wtedy, kiedy pacjent staje się niesamodzielny, wtedy zauważa to rodzina. Tak?
A czyli tego procesu nie da się odwrócić.
Tego już procesu nie da. Proces otępienny da się zahamować współczesną farmakoterapią, a podkreślę, że w Polsce mamy taką farmakoterapię i ona jest w pełni refundowana, jak w innych krajach Unii Europejskiej czy Stanach Zjednoczonych. Czyli mamy na początku te łagodne zaburzenia funkcji poznawczych, gdzie pacjent sam się obawia, że coś się dzieje z jego pamięcią. Potem jest taka przerwa, i są te takie nasilenie zespołu otępiennego, które już jest znaczące. A to, co się dzieje pomiędzy, to jest właśnie taki okres, kiedy pacjent...
Trzeba zareagować,
kiedy pacjent sam zaczyna ukrywać, że ma kłopoty z pamięcią. Tak, w tym sensie. I dlatego jest to taki okres, w którym jeśli rodzina nie jest wyczulona, czy współmałżonek lub współmałżonka, to może być tak, że ucieka nam ten moment, kiedy możemy wdrożyć skuteczną farmakoterapię.
Panie profesorze, a z jakimi jeszcze chorobami możemy pomylić te takie drobne upośledzenia funkcji poznawczych? Czyli to mogą być pewne poważne zaburzenia, ale jeszcze ich nie dostrzegamy. Mhm.
Najczęstszą jednostką chorobową, którą mylimy, znaczy którą należy różnicować, jeśli mówimy o zespole otępiennym, to jest depresja, gdzie w depresji mamy do czynienia z przemijającymi zaburzeniami funkcji poznawczych.
Ale sam zespół otępienny to też jest choroba.
Tak, zespół otępienny to też jest choroba. Zespół otępienny to jest taka grupa jednostek chorobowych, których objawem osiowym są zaburzenia pamięci, ale w tej grupie mamy różne jednostki chorobowe, takie jak choroba Alzheimera, jak otępienie z ciała Milewiego, jak otępienie czołowo-skroniowe. Tak, kilka tych jednostek jest. Czyli z depresją. W depresji, jak wyleczymy depresję, zaburzenia pamięci mijają. I dość istotnym problemem w podeszłym wieku są też zaburzenia snu. Dlatego, że wraz z wiekiem dochodzi do fragmentyzacji snu. Potrzebujemy około 6-8 godzin snu na dobę jako osoby dorosłe, także osoby w podeszłym wieku. Jeśli pojawia się tak, że ktoś prześpi się 2-3 godzinki w ciągu dnia, tak, po śniadanku, potem po obiedzie,
nie ma aktywności. Ale to też można leczyć, panie profesorze?
Tak, absolutnie tak.
Bo też jest taki mit, że babcia, dziadek nie śpi, no bo osoby starsze
tak,
po prostu mniej śpią.
No, po prostu jest inna charakterystyka snu, która się zmienia wraz z wiekiem, tak? Ja czasami porównuję to studentom w ten sposób, że gdybyśmy porównali, jak śpi noworodek, jaki on ma charakterystykę snu, jaką charakterystykę snu ma roczne dziecko, jako pięcioletnie, potem powiedzmy 30-40-latek, potem 50-60-70-80-latek, to ten 80-latek ma taką charakterystykę snu jak noworodek, tak? Czyli on potrzebuje wcale nieciągłego snu od godziny 22 do 6 rano, tak jakby chciał, i czasami jest takie oczekiwanie, tylko zdarza się, że faktycznie ten sen w ciągu doby ulega fragmentyzacji, jest to zaśnięcie na półtorej, dwie godziny, kilka razy dziennie.
Podsumowując tak trochę tę naszą rozmowę, pani doktor, na co przede wszystkim zwrócić uwagę, jeżeli mieszkamy z osobą starszą, czy jesteśmy bliskimi osoby starszej? Co jest najważniejsze?
Na pewno warto zwrócić uwagę na każdą zmianę, która się pojawia w zachowaniu. Jeśli myślimy o tym rozwoju takich zaburzeń depresyjnych, które tutaj to ryzyko związane z samobójstwem, tak jak mówił pan profesor, jest wysokie. Każda zmiana w zachowaniu, która budzi jakiś taki niepokój, jest istotna. Jeśli chodzi o rozpoznawanie tych zaburzeń też związanych z procesami otępiennymi, to takim istotnym aspektem, który się pojawia też na początku, są takie trudności adaptacyjne. To znaczy pojawia się niechęć do wykonywania różnych nowych czynności. Często osoby mówią, że prawda się obawiają nowej jakiejś czynności czy różnych technicznych rozwiązań. Wolą pozostać przy starym. Oczywiście tak może być, bo ta zdolność adaptacyjna jest mniejsza w związku z wiekiem, ale też może być taką próbą wycofania właśnie się z funkcjonowania codziennego. Na przykład niechęcią do wychodzenia z domu, spacerów, załatwiania różnych rzeczy i może być podyktowana właśnie takimi zmianami otępiennymi, na co należy zwrócić uwagę, że to nie jest tylko wycofanie i obawa, ale może też się coś dziać głębszego. I też w kontekście depresji, jako takie wycofywanie się z życia, które jest bardzo niepokojące.
Czyli to, co najważniejsze, trzeba odróżnić starość od choroby. I nie mylić.
Mhm. Wydaje mi się, że najbardziej istotne jest to, co my teraz robimy.
Bo na
rozmowa.
Starość nie ma lekarstwa,
rozmowa
ale na chorobę
jest najistotniejsza. Każda rozmowa pomaga i rozmowa z osobą w podeszłym wieku, która nawet mieszka sama i odwiedzamy raz na jakiś czas, to żeby nie była to techniczna wizyta, tylko takie spotkanie, w którym będziemy rozmawiali i będziemy też słuchali.
Ja bym jeszcze dodała, że starość w ogóle nie jest chorobą, prawda, w takim sensie, że jest absolutnie częścią życia i wydaje się, że bardzo ważną, która spaja właściwie całość, więc wydaje się to bardzo istotnym procesem, można powiedzieć, w naszym życiu.
To będzie puenta tej naszej rozmowy. Pięknie dziękuję za wizytę w Radiu Łódź. Profesor Piotr Gałecki, krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii i psycholog, psychoterapeuta, pani Małgorzata Kowalczyk.
Dziękuję bardzo.
To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszej strefie publicznej. O 22:00, jak zawsze, jeszcze serwis informacyjny. Ja dziękuję za uwagę. Dorota Matyjasik, dobranoc.